strasznie trudno być przedsiębiorcą.
Skąd taka decyzja, no i w ogóle o wskrzeszeniu firmy, no bo rozumiem, że no jest firma, ktoś przychodzi, no ale siedzi sobie Michał, no dobra, to sobie zrobimy Unitra od nowa, tak?
A w przeciwieństwie do małej elektroniki są zasoby do tego, żeby Polsce produkować wysokiej klasy duży sprzęt elektroniczny. Było pytanie, co zrobić, żeby była marka Unitra?
Co dalej? Czy będzie coś jeszcze poza Wiedźminem? Czy są jakieś, czy można coś zdradzić? To jestem ciekawy, trochę jak już o tym mówisz, to skąd u ciebie takie poczucie patriotyzmu? Bo chyba dla ciebie też jest ważne, żeby to było w Polsce. No, to już nie
będzie... Trend, który bardzo zbiera na sile, czyli ekonomia cyrkularna, czyli minimalizowanie odpadów. Opinie raczej mamy, że oferujemy jakościowo, pod względem jakości dźwięku, wyżej jednak, sporo wyżej niż entry level audiofilski. Tak, do góry. Cyberpunk doszedł do takiego poziomu dobrego, solidnego, satysfakcyjnego, dojrzałego poziomu.
Z drugiej strony media bombardują nas, że jest wysoka inflacja, bardzo ciężko się prowadzi biznes i w ogóle. Czy to zauważasz?
Więc ja wierzę, że dla prawdziwego przedsiębiorcy, który chce odnieść, jest zdeterminowany, żeby odnieść sukces, to nawet jak są ciężkie warunki, to on sobie da radę.
No ty inwestujesz na datki pieniędzy, jak masz. Oczywiście, no wiemy, że jest Unitra, ale ostatnio u nas też temat się przewija przedsiębiorcy, który trochę jest przepracowany dzisiaj, nie? I to jest też często kosztem rodziny, siebie, zdrowia i... Cześć, zapraszam Was 10-12 września na integrację biznesową Biznes Misja Event 2.0, gdzie będą topowi przedsiębiorcy, ale co najważniejsze, spotykamy się w jednym z najpiękniejszych hoteli w Polsce. Co najważniejsze, nowe relacje biznesowe. Nieważne, czy jesteś, masz duży biznes, czy prowadzisz kiosk ruchu. Zapraszam Was wszystkich bardzo serdecznie. Widzimy się już 10-12 września tego roku. Cześć.
Na Biznes Misję zaprasza Lancerto. Moda premium dla mężczyzn i kobiet. Lancerto. Życie to podróż na własnych zasadach.
Partnerem odcinka jest Hokomo, producent domów modułowych. Wejdź na hokomo.pl i wybierz swój wymarzony dom.
Fit Group. Nowoczesne kamienice gwarancją przyszłości.
Posiadasz lub posiadałeś kredyt frankowy, hipoteczny, w złotówkach lub kredyt gotówkowy? Skontaktuj się z nami. Pomożemy Ci odzyskać niesłusznie pobrane pieniądze. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj ponownie po kilku latach spotykamy się z Michałem Kicińskim w pięknym miejscu, ale no co chyba wszyscy znacie Unitra, firma, która no mnie aż ciarki przychodzą, jak słuchałem, bo byłem na pokazie. Wiem, że jest to Twoje jedno z nowych, nowe dziecko, można powiedzieć. Wszyscy Cię znają pewnie z CD Projektu, później była Mudita, ale ja na początku pamiętam, jak mówiłeś, że odszedłeś teraz z CD Projektu, żeby mieć trochę wolniejszego czasu, a tutaj widać kolejne firmy, dużo się dzieje chyba u Ciebie, nie? To nie jest tak, że jednak odpoczywasz i koniec po CD Projekcie.
To trochę było tak, że po CD Projekcie odpoczywałem, sporo medytowałem, jeździłem po świecie, a ostatnie 2-3 lata stwierdziłem, że troszkę bardziej zajmę się biznesem z powrotem. Teraz nie medytuję przez ostatnie 2-3 lata. Natomiast chciałem zająć się biznesem z trochę innego miejsca. W CD Projekcie to było bardzo dużo tak zwanych hands-on, czyli ręce umoczone w robocie, konkretnej, codziennej robocie. Trzeba było paczki zawieźć do kuriera, tam na kolej to się woziło i tak dalej, i tak dalej. Teraz staram się projekty być zaangażowane z innego miejsca, które mnie aż tak bardzo osobiście nie angażuje. I Unitra jest dobrym tego przykładem, bo ja dzisiaj byłem też na odsłuchach, pierwszy raz słyszałem, jak ten sprzęt gra. Poprzednio byłem tu niecały rok temu, kiedy adoptowaliśmy ten budynek, więc ja nie jestem obecny operacyjnie w życiu Unitry. Jestem inwestorem, pomogłem troszkę, bo panowie sami przygotowali, ustawić biznesplan, zapewnić odpowiednie finansowanie. Mój malutki zespół, z którym pracuję na co dzień, pomógł znaleźć ten budynek i zaadoptować go do potrzeb Unitry. Bardzo fajny budynek, jesteśmy z niego bardzo zadowoleni, jesteśmy jego właścicielem, co też daje pewnego rodzaju stabilność, można się w nim tutaj jakby dobrze zagospodarować. I to był cały mój wkład. Na co dzień nie jestem tak bardzo obecny w życiu Unitry. Bardzo mi się podobał pomysł, no i dlatego jakby go wsparłem.
No właśnie,
tak?
Ale skąd taka decyzja, no i w ogóle o wskrzeszeniu firmy, no bo rozumiem, że no jest firma, ktoś przychodzi, no ale siedzi sobie Michał, no dobra, to sobie zrobimy Unitra od nowa, tak?
Tak. No to jest dobre pytanie, bo generalnie do mnie dociera sporo pomysłów i większość decyduje się nie angażować. W przypadku Unitry, z plotu okoliczności, kilka rzeczy wydarzyło się, które spowodowały, że zainteresowałem się tym projektem i zaangażowałem się w ten projekt. Historia była trochę taka. Myśmy mieli firmę Mudita. Cały czas mamy. Firma Mudita się rozwija, natomiast w Mudicie produkujemy bardzo małą elektronikę. Cały czas się tego uczymy i pierwszy produkt Mudita Pure, który był bardzo trudny dla nas, trudnym projektem, on był trudnym, bo zdecydowaliśmy się produkować ten telefon w Polsce. Takie ambitne założenie, że mało elektronikę będziemy produkować w Polsce. Okazało się, z perspektywy czasu, myślę, że wiemy już, że to nie był za dobry pomysł. W Polsce zakłady nie są, firmy są średnio przygotowane do produkcji małej elektroniki, gdzie jest wymagana bardzo duża precyzja, duża komplikacja form wtryskowych. To było coś, co tutaj lokalnie nastręczało duże problemy. Natomiast w Mudicie zebraliśmy bardzo fajny zespół inżynierów i powoli nam wychodziło, że mała elektronika w Polsce nie, a inżynierowie sami z siebie, jak to inżynierowie, po godzinach z pasji zrobili pierwszy prototyp wzmacniacza inspirowanego Unitrą, nowej wersji wzmacniacza Unitry. I to się tak splotło parę rzeczy. Ja spojrzałem na ten wzmacniacz, zacząłem się dopytywać Adriana, co to za wzmacniacz. Adrian z wypiekami i z błyskiem w oku zaczął opowiadać o jego marzeniu, żeby zrobić w Polsce sprzęt audio porządny, bo uważa, że tego brakuje lokalnie. A w przeciwieństwie do małej elektroniki są zasoby do tego, żeby Polsce produkować wysokiej klasy duży sprzęt elektroniczny. I od słowa zaczęliśmy rozmawiać. Dla mnie bardzo ważne jest, żeby oprócz samego pomysłu, żeby osoba, która chce realizować ten pomysł, naprawdę żyła tym i chciała to robić. Adrian jest tego doskonałym przykładem. Tak jak dzisiaj opowiadał o tym, że od dziecka marzył, żeby projektować sprzęty elektroniczne Unitry. Trochę jak ja od dziecka marzyłem, żeby projektować gry komputerowe. Więc dla mnie była bardzo ważna ta energia, to podejście do i znajomość tematu, bardzo dogłębna. Adrian jest ekspertem w tym, co robi. Od słowa do słowa, w Mudicie okazało się, że ten zespół inżynieryjny nie jest tak potrzebny, dlatego że większość prac inżynieryjnych jest zlecana do zespołów, które bezpośrednio pracują przy zakładach produkcyjnych i od razu uwzględniają specyfikę produkcyjną, czyli outsourcuje się de facto większość projektowania za granicę do firm azjatyckich. Więc ten zespół, pytanie poszło do Adriana. Adrian, a jak by to miało wyglądać? Tak? W tym samym też taki zbieg okoliczności pojawił się Daniel, który i dla zmiany zna rynek audio bardzo dobrze od strony biznesowej i panowie przedstawili bardzo fajną koncepcję związaną z reaktywacją marki Unitra. Oczywiście było trochę znaków zapytania. Musieliśmy się zastanowić, jak by miał wyglądać line-up produktów, jakie to miałyby być produkty, jakie miałyby mieć cechy wyróżniające. I oczywiście duże pytanie, no i dobra, i jak zrobić, żeby one miały markę Unitra, tak?
Właśnie to jest chyba pytanie, czy się da w ogóle, nie?
Tak, czy się da. Jak zrobić, żeby była marka Unitra, bo to... Taka marka, która, no najsilniejsza marka w elektronice w Polsce, mimo że de facto to było zrzeszenie zakładów, jednak to logo Unitra, ja miałem na przykład radio Unitra Radmor, który pierwszy raz dobrej jakości dźwięk w latach 80.
W maluchu radio Unitra Diora do dzisiaj.
Tak, Unitra Diora, więc było pytanie, co zrobić, żeby była marka Unitra i myśmy się spotkali z prezesem Unitra SA, firmy, która cały czas istnieje, co prawda nie prowadzi takiej aktywnej działalności biznesowej, właśnie bardziej licencjonuje znak, czy wynajmuje swoją dużą nieruchomość w centrum Warszawy i to dzięki otwartości prezesa Unitra SA udało się tak naprawdę reaktywować Unitrę z logiem Unitry, dlatego że prezes powiedział, bardzo mu się też tak samo jak mi spodobała koncepcja. Bardzo się spodobało to, że produkty miały być robione w Polsce, projektowane w Polsce, produkowane w Polsce, polska myśl techniczna, duże nawiązanie do tradycji, jednocześnie nowoczesne pomysły na miarę XXI wieku, więc bardzo fajne podejście i mu się to bardzo spodobało i przede wszystkim mu się spodobało to, że w przeciwieństwie do różnych uproszczonych sposobów prób jakby monetyzowania znanych znaków, które brandy z PRL-u niestety jakby dotykały, czyli w uproszczeniem mówiąc, pieczątka na jakimś chińskim produkcie z logiem, tak? Uproszczone podejście, gdzieś kupowane prawie gotowe produkty, albo minimalnie zmieniane, dawane logo i próba sprzedaży i kapitalizowania. Bardzo uproszczone podejście, raczej na krótką metę, krótkie nogi i prezes Unitry widział to, że no, dotychczas się zgłaszały często firmy, które właśnie tego typu uproszczone podejście chciały stosować. On tego już nie chciał, były jakieś poprzednie próby tego typu, które nie wypaliły, więc jak zobaczył prezes Unitry, że my to chcemy tak zrobić na porządnie, od podstaw, naprawdę prawidłowo, no to jemu się też zaświeciły oczy.
Serce aż zabiło.
Tak, serce zabiło, mówi, kurczę, róbmy to, tak? Więc z dużą bardzo otwartością podszedł, był bardzo elastyczny w negocjacjach, no i udało się porozumieć tak, że z pełnym błogosławieństwem mamy pełne prawa do marki Unitra i możemy robić sprzęty pod marką Unitra, tak?
To jestem ciekawy, trochę jak już o tym mówisz, to skąd u ciebie takie poczucie, poczucie patriotyzmu, bo chyba dla ciebie też jest ważne, żeby to było w Polsce. No to już nie mówiąc o Mudicie i teraz Unitra, no to też mogłeś pewnie zlecić i jakieś komponenty kupować na rynkach azjatyckich, a jednak jest Polska, jest zrobione, co jest też bardzo, no ja jestem dumny, bo mam nadzieję, że to będzie taki kolejna marka premium na całym świecie, jak trochę kiedyś było, nie?
Chcemy powoli budować markę tak, żeby on to była marka premium rozpoznawalna. Wiesz, ja nie powiedziałbym, że jestem takim, kurczę, turboklasycznym patriotą, tak? Koszulek ze skrzydłami Huzara nie noszę.
Nie, no to bardziej nie chodziło, wiesz.
Tak. Wiesz, ale za tym idzie też bardzo duża część pragmatyczna, tak? Dlatego, że jest większa kontrola jakości, większa kontrola łańcucha dostaw, większa kontrola też tego, żeby nie wypływały gdzieś pomysły na zewnątrz, więc szybsze reakcje, serwisowanie na miejscu, więc jest bardzo dużo takich bardzo pragmatycznych czynników, które mówią za tym, że jeśli możemy coś robić lokalnie, to róbmy to. Mudita na przykład rozmawia z jednym z chińskich partnerów, którzy produkują dla Mudity i ten partner mówi, kurczę, coraz więcej mam producentów z Europy, otworzę zakład pod Krakowem i będziemy mieli w kooperacji z firmą z Azji, też mieli sprzęty produkowane w Polsce z ich know-howem produkcyjnym z Azji. Więc są różne modele, ale to jest po prostu dobry model. To jest tutaj mi na przykład brakuje, nie wiem, kupowałem hulajnogę elektryczną czy rower elektryczny i sparzyłem się raz czy dwa razy na czymś takim, że był to produkt chiński, gdzie obecność lokalna przedsiębiorstwa była bardzo ograniczona.
Tak, zero serwisu i
tak. Tak, no i kurczę, pierdółka jakaś się zepsuje, no i jest gehenna, żeby uzyskać część zamienną, tak? I teraz jak na przykład się noszę z kupieniem skutera elektrycznego, jest bardzo ważne, żeby to była firma, która ma zakład w Polsce, ma serwis w Polsce, są inżynierowie tutaj, coś się zepsuje, można zawieźć, naprawią lub wyślą część zamienną i to jest przewaga dla Unitry. W zasadzie jedynym minusem tego, że robimy w Polsce jest to, że ciężko jest konkurować cenowo z produktami chińskimi. Natomiast, na przykład chińskimi, czy jakimiś azjatyckimi, natomiast Azja no nie jest aż taka strasznie mocna w takim, można powiedzieć, dobrym audio. Tak, bardziej jest wyspecjalizowana w masowej produkcji, więc dzięki temu jakby szczęście w tym. No ale to trzeba pamiętać, Unitra nie będzie konkurencyjna cenowo z produktami, z miniaturyzowanymi, nienaprawialnymi produktami, markotowymi produktami z Chin. Nie, będzie oferowała wyższą jakość dźwięku, wyższą jakość montażu, dłuższy cykl życia produktu, naprawialność produktu, ale cenowo no, to musi trochę więcej kosztować. To jakby cudów nie ma. To, że inżynierowie polscy po Polibudzie składają te sprzęty tu w Warszawie, w Ursusie, no to ma swoje koszty, tak?
Ale no to jest fajne. Ja tak cię słucham, to znowu, kurczę, potrzebujemy chyba więcej, Michała, bo wszystko byśmy mogli robić w Polsce i skutery, tak jak mówisz, elektryczne. Każda dziedzina pewnie dałoby się, co byłoby z przewagą dla naszej wygody, bo dzisiaj idziemy w tą cenę, ale później cierpimy na długofalowo, no bo właśnie się non-stop psuje i tak dalej. Trochę, nawiązując, trochę odpowiedziałeś, ale też, czym Unitra ma się wyróżniać, bo przecież jest bardzo dużo też topowych firm też, nie? I czy jest szansa, że będziecie właśnie z nimi konkurować? Trochę chyba powiedziałeś, że te części zamienne, bo mnie to bardzo przekonuje i marzę o tym dzisiaj, żebym mógł coś naprawić, bo sam wiesz pewnie, auta są jednorazówki praktycznie, elektronika jest jednorazówkę, koniec, nie? Dawniej się jednak naprawiało. Ktoś powiedział, że starych rzeczy się nie wyrzuca, tylko naprawia. Niektórzy tak, więc to jest fajne.
I to jest fajne, bo to jest też to jest trend, który bardzo zbiera na sile, czyli ekonomia cyrkularna, czyli minimalizowanie odpadów, naprawialne sprzęty. To jest tak naprawdę też pewnego rodzaju trend bardzo przyszłościowy. On ekonomicznie jest jakby w zakupie początkowym mniej opłacalny, bo to wymaga droższej inżynierii i droższych podzespołów, żeby takie coś zapewnić, ale wydłuża cykl życia produktu. Więc w miarę wydaje mi się, że jak społeczeństwo będzie bardziej wyedukowane i będzie wiedziało, że ok, płacę o 50%, 30% więcej niż inny produkt, ale dzięki temu mogę go używać 20-30 lat. Mam spokój, bo nie muszę kupować nowych produktów, nie muszę wybierać nowych, wymieniać co jakiś czas i mam spokój, że jak się zepsuje, coś to będzie naprawione i będzie naprawione w rozsądnych pieniądzach, a nie tak jak się często zdarza w produktach masowo produkowanych. Mi się na przykład płyta indukcyjna zepsuła, jeden sterownik kosztował dokładnie połowę, więcej niż połowę, 1300 zł, płyta kosztowała 2,5 tysiąca zł. Pan, który, ten mówię, no dobra, decyduje się, 1300 zł, on tam coś mierzy, mówi, a dla pana zła wiadomość, drugi sterownik za drugą połowę płyty też jest padnięty. Ja mówię, to ile? No, dwa razy 1300 plus 100 tam czy 200 zł za wymianę, 2900. Mówię, wie pan co, rok temu kupiłem tą płytę, czy tam dwa lata temu, no miała dwuletnia płyta, z 2,5 tysiąca złotych. To naprawa będzie kosztowała więcej, niż to było warte. No i kawał płyty, kawał szkła, mnóstwo komponentów wytworzonych z obciążeniem dla środowiska, ląduje gdzieś do śmieci, do recyklingu, tak? Jak się uda, to do recyklingu. Więc to jest podejście, którego byśmy nie chcieli w Unii.
O tym się nie mówi właśnie.
Tak, to jest dokładnie odwrotny kierunek, który chcemy jakby w Unii zaprezentować. Natomiast jeśli się pytasz, czym ma się różnić, no, mamy nadzieję, bo Unitra pozycjonowana cenowo jest, można powiedzieć, taki trochę entry level audiofilski. Natomiast feedback, jaki mamy w tej chwili, bo już zrobiliśmy troszkę testów w środowisku audiofilskim, opinię raczej mamy, że oferujemy jakościowo, pod względem jakości dźwięku, wyżej jednak, sporo wyżej niż entry level audiofilski. Więc wierzymy jednak, że jesteśmy w stanie zaoferować w rozsądnych pieniądzach coś, co oferuje więcej za mniej, czyli że będziemy w stanie na rynku audiofilskim konkurować ze sprzętami, które są jednak znacząco droższe od Unitry. Więc w tym świecie audiofilskim liczymy też, że mamy bardzo atrakcyjną też jakby ofertę pod względem jakości do ceny.
A czy w ogóle myślisz, ja mam nadzieję, ale też jak ty prognozujesz przyszłość, czy mamy szansę, że właśnie na to drugie życie tej Unitry, że tak jak kiedyś ówczesne modele wtedy były właśnie eksportowane na zachód pod marką Thomson, którą wiesz, wszyscy kojarzyli, telewizory się miały, to już taka naprawdę premium, czy jakiś Emerson w USA i czy myślisz, że...
Emersona nie pamiętam, Thomsona pamiętam oczywiście.
Tak, no to już było naprawdę coś i czy myślisz, że mamy, no bo tak jak mówisz, było trochę prób reaktywacji starych firm takich perolskich, trochę pewnie, tak jak powiedziałeś, związało się to nie z odtwórczością i jakością, ale no jak sądzisz, mamy szansę, żebyśmy mieli taką globalną firmę, ja bym bardzo chciał i trzymam kciuki.
Powiem tak, bo to jest parę odpowiedzi na to pytanie. Znajomy inwestor zagraniczny, który ma biura inwestycyjne w całym świecie, on mówi, Amerykanin, on mówi tak, kurczę, taki duży kraj jak Polska, wy nie macie żadnej mocnej marki, takiej mocnej lokalnie i mocnej w rejonie albo globalnie. Mówi, kurczę, to dziwne, tak? Nawet Rumunia ma Dacię, Czechy mają Skodę. Ja wiem, właścicielem są zachodnie koncerny, ale te marki żyją. A w Polsce, no nie ma, tak? Nie ma marki motoryzacyjnej, nie ma marki na przykład w świecie audio, a są marki we wszystkich ościennych krajach de facto. Prawie we wszystkich. Więc ja myślę, że jest miejsce, jest na to szansa, natomiast żeby to się wydarzyło szybko, no nie, to jest długa droga. To są lata teraz ciężkiej pracy, żeby tą pozycję i markę budować. My już mamy sporo zapytań z innych krajów, z Francji, z Anglii, z Niemiec, więc jestem przekonany, że Unitra będzie sprzedawana też w innych krajach, nie tylko w Polsce. Natomiast budowanie pozycji tej marki na rynku, no to proces długotrwały. Muszą redaktorzy wziąć do testu, muszą specjaliści wziąć do testu, muszą posłuchać, muszą powiedzieć, wow, jak to fajnie gra, jest dobra cena, dobra, chcemy tym handlować, chcemy o tym napisać, więc to jest jakby...
No, ale tu się nie martwię, bo pamiętam twoją historię w Stanach, jak drzwiami jakby wchodziłeś, żeby pokazać CD Projekt, którą byliście na tych innych halach, ale no jednak tak. Przyszło, więc jak jesteś na pokładzie, to myślę, że...
Znaczy, no ja będę chłopaków zachęcał, ja już osobiście w tym nie biorę udziału, ale tak, będę zachęcał do takiego podejścia i... Jedna jeszcze rzecz z tym związana, z tym budowaniem marki. Bardzo pomaga entuzjazm całego zespołu, który tutaj pracuje. I dla polskich inżynierów, absolwentów Politechniki, praca przy takim projekcie, aż mam ciarki, przy takim projekcie jak Unitra, to jest spełnienie marzeń.
Tak, ja sam bym chciał pracować,
tak,
naprawdę.
Tak, to jest naprawdę, on nie idzie się gdzieś do jakiejś firmy, gdzie się robi jakieś bardzo dziwne, małe urządzonka, albo ma się jakieś podrzędne stanowiska, tylko oni tu tworzą naprawdę produkty od podstaw i tworzą historię i nawiązują do historii, więc ten entuzjazm bardzo pomaga. Myśmy początkowo nie zakładali tak szerokiej premiery produktów. Mamy przygotowanych na ten rok 11 produktów. To jest naprawdę dużo i na przykład mieliśmy rozmowę o kolumnach parę tam na początku projektu i tak, kurczę, no projekt kolumny, ambitny projekt, trudno zaprojektować, no ale fajnie by było, jakby w zestawie też były dobrze dopasowane swoim profilem dźwiękowym i kable, i produkty. No i dzięki entuzjazmowi tego zespołu było, kurczę, dowieziemy, zrobimy też kolumny, tak? I niezliczone wycieczki po zakładach produkcyjnych, producentach samych membran i głośniczków, prace nad zwrotnicą, i pach, dzisiaj mamy zestaw też z kolumnami, Więc ten entuzjazm zespołu bardzo pomaga w tym, żeby sukcesy odnosić, ale no, trzeba pamiętać, to jest długa droga, tak?
No to ja do ciebie jest pytanie, czy ty też pomagałeś w doborze tego zespołu? Bo ja widziałem tych ludzi, to jest nie do wiary, że udało się zgromadzić w jednym miejscu takich fanatyków, pasjonatów, bo to nie jest tak, że widzisz, ktoś siedzi do pracy, czekaj, będzie 17, bo już idę, tylko każdy tym żyje. I trochę patrzę na ciebie, no bo ty odniosłeś sukces, był CD Projekt, są inne, więc czy tu jest też twoja zasługa, albo co byś poradził, jak dobierać taki zespół?
Wiesz co, znaczy ja nie dobierałem tutaj zespołu w ogóle, natomiast widziałem ten zespół, który zebrał Adrian w Mudicie, który jest zalążkiem tego zespołu inżynieryjnego tutaj. No i panowie się dali poznać z bardzo dobrej strony. Naprawdę właśnie pasjonaci gotowi do dużych poświęceń i dużego zaangażowania w pracę. I to był też powód, dla którego zdecydowałem się jakby wesprzeć ten projekt, bo widziałem jakość osób, które są w to zaangażowane i pasję, którą one wkładają, więc ale to te osoby dobrał Adrian, ale Adrian dobrał pewnie tak, jak mu pasowały, a on jest pasjonatem, więc jakby to się wszystko...
A to jest taki klucz chyba i wskazówka, tak, nie? Tak. Żeby dobierać takich, którzy też czują, no naprawdę tak. Ja to widziałem i teraz się zastanawiałem, czy to była twoja ręka, no bo jednak masz doświadczenie.
Moja ręka była, że jakby nie, że w doborze, tylko, że to ja to zobaczyłem i to doceniłem i stwierdziłem, że na to warto postawić. W tym sensie była moja rola, ale nie, żebym ja zbierał. Tak samo Daniel dołączył do zespołu razem z Adrianem. Też się panowie rozumieją bez słów. No i też wielka pasja i fajnie, bo spojrzenie biznesowe.
No dobra, powiedz mi, dlaczego w takim razie w Polsce mamy tak mało firm globalnych? Z czego to może wynikać?
No to jest ciężkie pytanie. Mamy sporo firm, które gdzieś produkują jakieś komponenty dla firm globalnych i poddostawców.
No mamy właśnie Quacro, właśnie te firmy Wiśniowskie, co mówię z mojej sądoczyzny, ale no chyba jest tak, jak mówisz, no z czego to może wynikać, że może nie wierzymy w siebie jako Polacy, bo to jest też...
Kurczę, ciężko postawić jakąś diagnozę. Ja widzę jedną rzecz, bo byłem też inwestorem w projektach, które nie wypaliły lub które są trudne i mają...
No właśnie, byś powiedział, dlaczego?
Trudność w wypaleniu, w tym, żeby one zaskoczyły. I moja konstatacja zresztą dosłownie ostatnich tygodni jest taka, czego ja jakby nie widzę, bo ja to jakby przeszedłem trochę tak nieświadomie. Strasznie trudno być przedsiębiorcą, tak naprawdę. To jest taka rola, która wymaga bardzo wielkiej determinacji, dużej poświęceń, dużej zdolności do ciężkiej pracy, czyli robienia rzeczy nie zawsze przyjemnych, bo ciężka praca często nie jest przyjemna, i też dużej multidyscyplinalności, czyli muszę umieć z jednej strony, nie wiem, rozmawiać z dostawcami, jak coś zrobić, wyprodukować, uszyć, z drugiej strony znegocjować z nimi warunki handlowe, z trzeciej strony umieć jakoś poruszać się po świecie promowania produktu, przedstawiania go klientowi końcowemu, mieć te zdolności marketingowe związane z definiowaniem produktu i umiejętnością opowiadania o nim, o jego dobrych cechach, a nie tylko zrobię genialny produkt, ale nie potrafię o nim opowiedzieć. A z kolejnej strony to jest też ta taka zdolność sprzedażowa, biznesowa, rozmawiania z odbiorcami hurtowymi, budowanie sieci sprzedaży. W tym wszystkim jeszcze jest duży aspekt kontaktów międzyludzkich, czyli zarządzanie zespołem, żeby nie wchodzić w jakieś klimaty, które zrażają utalentowanych ludzi, jakieś apodyktyczności, tego typu rzeczy, autorytarności przesadne. Więc tam jest bycie przedsiębiorcą to jest bardzo multidyscyplinarna rzecz. Ja z doświadczenia widzę, że jest stosunkowo mało przedsiębiorców, którzy wszystko w jednej osobie jakby zawierają. Ja początkowo pracowałem z Marcinem, potem dołączył Piotr Nielubowicz, mój brat Adam, Piotr Nielubowicz i myśmy zawsze mieli fajnie podzielone kompetencje. Każdy robił to, w czym się czuł najmocniejszy i co mu w pewnym sensie najłatwiej przychodziło. Ja widzę na przykład wielką wartość w Unitrze w tym, że jest Adrian z Danielem, oni się rozumieją bez słów, stanowią świetny zespół zarządzający tym przedsiębiorstwem, natomiast Adrian jest bardziej skierowany na stronę inżynieryjną, a Daniel jest bardziej skierowany na stronę biznesową. I to super, to bardziej kompletny taki zestaw kompetencji tworzy. Więc dlaczego globalnych firm jest tak mało, nie wiem. Myślę, że jest ich coraz więcej. Życzyłbym sobie, żeby było jak najwięcej. Cieszę się, że Wiedźmin stał się globalną marką. To teraz dla nas wszystkich jest takie oczywiste. Nowi pracownicy...
A masz jeszcze jakiś kontakt w ogóle, co się dzieje? Bo wszyscy pytają, jak już będzie wywiad. Co dalej? Czy będzie coś jeszcze poza Wiedźminem? Czy są jakieś, czy można coś zdradzić?
Ja na tyle kontakt, że byłem teraz na Walnym, głosowałem, zwiedzałem kampus. Kampus pięknie rozkwita, naprawdę super dbają o warunki pracy pracowników. Tam teraz widziałem, oglądałem parking wielopoziomowy, miejsca do spotkań na świeżym powietrzu, boisko do kosza.
Cyberpunk też zaczyna być już, znowu się liczyć, bo coraz bardziej tak, te poprawki. Więc...
Tak, tak. Cyberpunk myślę, że doszedł do takiego poziomu, że już...
Giełda ostatnio patrzyłem, też kosmos.
Też idzie, tak, tak, do góry. I Cyberpunk doszedł do takiego poziomu dobrego, solidnego, satysfakcyjnego, dojrzałego poziomu. A Phantom Liberty, którego teraz zaczynają promocję, myślę, że podniesie to do takiego poziomu, że wszyscy będziemy zadowoleni bardzo. Więc CD Projekt się fajnie rozwija. No tyle mogę powiedzieć, tak?
Nie tęsknisz czasami tak, że wiesz, że nie macie operacyjnie, bo to jest zawsze tak się mówi o przedsiębiorcy, wiesz, że jak już gdzieś cię nie ma z boku, to serce, a może bym coś jeszcze porobił, powrócił, nie masz takiego czasami?
Wiesz co, za bardzo jestem zajęty w innych projektach, żeby za dużo o tym myśleć. Czasami tak mam takie przebłyski, no nie, ja bym to zrobił inaczej, albo kurczę, nie, tego nie powinni powiedzieć, albo to mogliby powiedzieć inaczej, ale na ogół nawet nie daję feedbacku na ten temat. No robią swoją robotę, mają swoje czucie, odnoszą gigantyczne sukcesy, więc
nie nic no, mi do tego... Ale muszę cię jeszcze zapytać, bo też powiedziałeś, że przestałeś trochę medytować, ale też ostatnio u nas też temat się przewija przedsiębiorcy, który trochę jest przepracowany dzisiaj, nie? I to jest też często kosztem rodziny, siebie, zdrowia. I czy też tak zauważasz, czy jest coś, co mógłbyś, nie wiem, polecić, albo co ty robisz, bo nawet rozmawiałem ze świętej pamięci Kazimierzem Pazganem z firmy Konspol, no mówił, że on aż płakał, że nie spędził tego czasu z dziećmi, nie? Bo wszyscy pracowali. Dzisiaj trochę też każdy chyba wymusiła tej konsumpcji i życie takie szybkie, że my dużo pracujemy, a trochę nie myślimy o sobie. Później przychodzi, już nie daj Boże, choroba, rozwód, rodzina nas nie zna i to jest chyba wysoka cena też.
Wysoka cena i to jest, nie wiem, nie mam chyba na to jakiejś takiej złotej odpowiedzi, to jest jeden z tych trudów bycia przedsiębiorcą, tak? Patrzymy na Elona Muska, śpi w fabryce, pracuje po 12-14 godzin i mówi, że bez ciężkiej pracy daleko się nie zajdzie, więc trudna rola bycie przedsiębiorcy. Ja jakbym sobie miał coś radzić młodszemu, to bym powiedział, no warto zadbać jednak o balans w życiu, bo jak się jedzie na tych rezerwach kosztem czegoś, to zazwyczaj ten dystans, to nie jest już takie długodystansowe. Gdzieś to paliwo się kończy i nie daj Boże właśnie jakieś problemy ze zdrowiem czy czymś, czy perturbacje rodziny powodują, że no, rzeczy przestają iść tak, jak powinny iść. Więc bardzo bym zachęcał wszystkich do dbania o taki life, work-life balance, teraz modne hasło. Mi najlepiej w tej roli, bo wszystko może. Może chodzenie być po górach, jeżdżenie na rowerze, bieganie, chodzenie po lesie, spacery z psem. Wszystko może temu służyć, tak? Gotowanie, oglądanie filmów też również. Natomiast mi osobiście najbardziej służy i takie najgłębiej regenerujące to jest medytacja po prostu, tak? Czyli to u mnie trochę to działa tak. Im większą mam okres aktywności, intensywniejszy, tym potem poczuję więcej okresu wyciszenia po prostu. Takiego, kiedy odcinam się od bodźców. U mnie w domu to idę do piwnicy, tam mam saunę, jakieś leżanki sobie tam leżę, po prostu...
Niebawem głośniki i będzie muzyka.
Tak, niebawem głośniki będzie muzyka. Tak,
ja też sobie zamarzyłem, jak dzisiaj słuchałem, mówię, o, jak ja bym chciał być w domu, taki pokój, żebym mógł się zamknąć, sam włączyć sobie taką muzykę, tak, tak. To jest naprawdę chyba raj.
Świetna kontemplacja, świetna relaksacja, właśnie słuchanie wysokiej jakości muzyki, a jednocześnie coś, co daje nam frajdę, więc to jest fajne, bo to nie jest coś, do czego trzeba się zmuszać, tylko coś, co po prostu daje nam frajdę też.
Ja się bardzo cieszę, że powstają takie polskie, mówię, ja jestem cały czas dumny i ciarki, przychodzą, że dzisiaj tu mogę być, bo jak już nawet pokazałem zdjęcie, to wszyscy są w szoku, więc mam nadzieję, że będą bili drzwiami i oknami do tej firmy. A jeszcze muszę cię spytać trochę, z drugiej strony media bombardują nas, że wysoka inflacja, bardzo ciężko się prowadzi biznes i w ogóle, czy ty to zauważasz właśnie, czy widzisz te skutki inflacji, jak dzisiaj w ogóle u ciebie to jest, jeśli chodzi też o biznesy?
Widzę z dwóch stron. Koszt kapitału jest po prostu wyższy, a tak już jakby totalnie przyziemnie to się odbija na tym, że te produkty teraz, ja wierzę, że mają atrakcyjne ceny, bo to nam też powiedzieli ludzie z branży audio, bo myśmy wpierw dali, paru osobom zrobiliśmy taki sondaż, że daliśmy im odsłuchać, powiedzieliśmy potem, a ile sądzisz, że to będzie kosztować? I o 1/4 generalnie tak średnio padały odpowiedzi wyżej niż my proponujemy ceny, więc wierzymy, że dajemy dobrą propozycję. No ale oryginalnie, jak planowaliśmy ceny 3 lata temu, w pierwszych biznesplanach, to ceny były niższe. Mhm. Także ten wzrost kosztów pracy, wzrost kosztów komponentu, inflacja wpływa na to, że po prostu ceny niestety sprzętu są trochę wyżej niż oryginalnie planowaliśmy.
Ale w ogóle jak według Ciebie jest taka kondycja dzisiaj polskiej gospodarki? Czy nie boisz się, że zaczną się zamykać te firmy dzisiaj i będzie coraz trudniej, bo no my walczymy o tą przedsiębiorczość, mamy promować, ale widzi się, no wiesz, tą taką drugą stronę, że no niestety jest chyba ciężko, nie?
No jest ciężko, natomiast...
Może pytanie, czego najbardziej może potrzebujemy dzisiaj jako przedsiębiorcy, żebyśmy mogli się rozwijać, może też i globalnie? Czy jest coś takiego według Ciebie?
To jakby dwie odpowiedzi na to pytanie. Pierwsza taka, że ja zaczynałem biznes w 1994 roku, to też było turbo ciężko. Ciężko się gadało z urzędami, banki nie chciały dawać kredytów, nie było firm kurierskich, więc ja wierzę, że dla prawdziwego przedsiębiorcy, który chce odnieść, jest zdeterminowany, żeby odnieść sukces, to nawet jak są ciężkie warunki, to on sobie da radę. I jakby nie oglądając się na warunki, podejmujemy decyzje inwestycyjne, jeśli widzimy, że jest siła, determinacja, pasja, chęć, żeby czegoś dokonać. To jest jedna jakby odpowiedź na pytanie. Druga odpowiedź na pytanie, czego byśmy potrzebowali, żeby było, żeby dało się stabilniejszego otoczenia gospodarczego, prostszych regulacji. Ja prowadząc taką malutką firmę inwestycyjną, taki rodzinny butik inwestycyjny, uczestniczę w naradach z potężnymi firmami doradztwa prawno-podatkowego czasami. No i kurczę, są takie czasami zakręty w przepisach, że bardzo mądrzy goście, wielokrotnie mądrzejsi ode mnie, nie są w stanie dać jednoznacznej odpowiedzi, czyli jest ryzyko biznesowe, tak? Uproszczenie przepisów, prostsze otoczenie gospodarcze, większa stabilność, to jest to, czego biznes potrzebuje, tak? Bo inaczej bardzo dużo pieniążków, bardzo dużo energii idzie w to, że zamiast myśleć, jak sprzedać produkt, jak zrobić lepszy produkt, no to właśnie traci się na doradcach, na rozmowach z prawnikami, doradcami podatkowymi, żeby się nie wpakować w jakąś trudną sytuację formalno-prawną. Fajnie było to uprościć, fajnie było to ujednolicić i po prostu sprawić, żeby życie przedsiębiorców było łatwiejsze, tak? A nie naszpikowane ryzykami różnego rodzaju.
Kontrolami i tak dalej.
No ale to no, też, tak.
Otaczamy
tak.
się, na szczęście robimy te dobre rzeczy i mimo wszystko, jak się mówi, no nie jest łatwo, ale trzeba, warto walczyć o nasz kraj, o Polskę. Ja jestem trochę patriotą, bo ja się cieszę, że jakby no tworzysz miejsca pracy tu i to takie wysokospecjalistyczne, jak powiedzieli nawet dzisiaj ta grupa, to są inżynierowie naprawdę światowej klasy. Nie?
Znaczy ja tak powiedziałem, że nie jestem patriotą, tam ja też jestem patriotem, też się cieszę.
No to
tak?
też nie chodzimy
tak,
tutaj,
tak, mówiliśmy. Tak, tak, to nie chodzi o to, żeby się z tym obnosić.
Tak.
To takie pozytywistyczne podejście, że no warto robić te rzeczy tutaj. Zwłaszcza, że czego to bardzo widać, Polacy są bardzo przedsiębiorczym narodem. Nie brakuje u nas ludzi, którzy są głodni sukcesu, którzy są gotowi ciężko pracować. Nie jesteśmy takim nasyconym, troszkę rozleniwionym społeczeństwem, jak się troszkę można czasami o Zachodzie powiedzieć. Więc fajnie, żeby ta energia w produktywny sposób została wykorzystana i to jest jakby taki, myślę, mój punkt widzenia, tak? To,
Michał, prawie kończąc, jeszcze tylko standardowe pytania. Pierwsze, bo też jest kanał biznesowy. Co ty inwestujesz na datki pieniędzy, jak masz? Oczywiście, no wiemy, że jest Unitra, ale czy jest tego tak dużo, że nie opowiemy teraz, ale no masz, czy masz jakieś takie swoje koniki dzisiaj?
Wiesz co, znaczy nie mam naddatków pieniędzy, oczywiście taka sytuacja nie występuje. Jest parę projektów, w które inwestuję. Ja myślę, że jeden projekt medyczny, Polbionika, bioniczna trzustka, bardzo ryzykowny, w sensie trudny bardzo po prostu projekt. Ekstremalny know-how na poziomie topu światowego, potencjalnie duża nagroda, ale projekt naprawdę wymagający bardzo specjalistycznej wiedzy. Inwestuję w niego dlatego, że znam profesora Wszołę, znam jego poprzednie dokonania, znam jego ścieżkę zawodową, wiem jak ciężko pracujący i rzetelny to jest człowiek, więc dlatego na przykład w to zainwestowałem. Mamy też inwestycje Retro Vibe, czyli gaming, malutki, ale bardzo taki sentymentalny, fajny, wysokiej jakości, też świetni specjaliści, Michał i Krzysiek na czele tej firmy. I jest Mudita, która jest mi najbliższa, bo w nią jestem osobiście zaangażowany i pochłania pewnie z połowę mojego czasu albo więcej. Ale nie szukam nowych projektów. Raczej staramy się teraz, jesteśmy na takim etapie, mamy parę tych projektów, dbamy o to, żeby one się gdzieś tam rozwijały. Mamy też wodę mineralną IDO, którą cały czas produkujemy i zwiększamy wolumeny sprzedaży, produkcji, więc to jest też jakiś taki projekt. Trochę miałem być tam mniejszościowym udziałowcem, okazało się, że jestem większościowym po czasach dokapitalizowania i ratowania spółki. Więc są różne tego typu projekty. najważniejsi w nich są ludzie, którzy chcą je budować, no i my też jakby staramy się ograniczać tę
aktywność. Jeszcze trochę mówiliśmy może za kulisami, jeszcze porozmawiamy o tej edukacji, bo ona chyba dzisiaj jest też najważniejsza, żebyśmy mogli wychować to młode pokolenie takie, no wiesz, wykształcone, świadome i pełne takiej wiedzy, której dzisiaj nie ma, nie? To jest chyba też takie ważne.
Jasne, bardzo ważne i jak do mnie spływa bardzo dużo pomysłów biznesowych, projektów, to jestem czasami taki, kurczę, zaskoczony w taki niestety negatywny sposób, czasami jak niski poziom jest osób, które chcą robić biznesy, nie wiedzą podstawowych rzeczy i prośba o podstawowy biznesplan, jakieś parametry albo zdefiniowanie produktu, to widać, że po prostu we mgle nie potrafią w ogóle do tego podejść. Czasami nawet pomysł jest fajny, tylko ta jakby edukacja, ja bym nawet ją nie nazwał taka związana z biznesowo typowa, tylko bardziej z przedsiębiorczością. Jak startować produkty, jak
założyć firmę,
jak, założyć firmę, jak sobie ustawiać strukturę organizacyjną, jak dzielić obowiązki pomiędzy pracownikami, jak zarządzać tymi pracownikami, żeby nie odchodzili najlepsi albo najlepszych, żeby przyciągać. Bardzo tego brakuje, tak? I jest dużo projektów do mnie też dociera, które ambitne założenia, ale niewiele za tym jest, tak? Jest jakiś pomysł, ale takiej wiedzy przedsiębiorczej, kurczę, nie ma.
To Michał, ja mam pytanie, bo trochę mówimy o tej medytacji, o tym spokoju. Czy ty masz coś, co się relaksuje? Jak się relaksujesz? Może właśnie jakąś firmę? Bo wiem, że dawniej miałeś z tym wiele inwestycji.
Tak, to znaczy ja jestem zaangażowany w powstanie ośrodka medytacyjnego, medytacyjno-rozwojowego Oddechowo, które jest godzina od Warszawy, można pojechać pociągiem, 3 minutki od stacji albo samochodem. I tam mamy regularnie różnego rodzaju zajęcia rozwojowe, w których udziale bardzo zachęcam. Mamy tam zarówno odosobienia medytacyjne, na przykład bardzo fajny nauczyciel medytacji Ajahn Hubert, polski mnich, którego poznałem w Tajlandii, 8 lat uczył się medytacji w klasztorze tajskim, prowadził odosobnienia medytacyjne w Tajlandii, przyjechał do nas do Polski, żeby prowadzić odosobnienia właśnie w Oddechowie. Zachęcam. To są krótkie odosobnienia, często 3-3,5 dniowe, więc taki, można powiedzieć, krótko i intensywnie. Przyjeżdża do nas do Oddechowa również bardzo uznany polski nauczyciel, mistrz Zen, Aleksander Porajżakiej, który jest takim bardzo rozpoznawalnym, znanym nauczycielem w Niemczech. Polak, mieszkający w Niemczech, główny nauczyciel ośrodka Benedictus Hof w Niemczech, jednego z największych ośrodków medytacyjnych w Niemczech, ale też przyjeżdża do nas do Oddechowa i robi odosobnienia w Oddechowie. Więc zapraszam też do właśnie Oddechowa. Będziemy się starali trochę więcej produktów mieć takich skierowanych pod biznes, czyli żeby nad tym teraz pracujemy. Jakie odosobnienia medytacyjne, rozwojowe mogłyby być takie bardziej sprofilowane pod biznes, więc to teraz będziemy wprowadzać do oferty. No i w Polsce działa bardzo, no jeden z chyba z najlepszych na świecie ośrodków medytacyjnych, nazywa się Dhamma Palava, to jest z tradycji Essen Goenki, niedaleko Poznania. I to jest ośrodek, który ma ponad 120 pokoi z łazienkami i są gigantyczne odosobnienia tam, na 100 osób, duże bardzo grupy tam przyjeżdżają i praktycznie 2 razy w miesiącu tam takie odosobnienie, tylko już 10-dniowe, więc kolejne takie duże zaangażowanie się odbywa. I wiem, że Dhamma Palava przygotowuje specjalną ofertę dla biznesu, specjalny kurs medytacji skierowany dla biznesu, dla osób zarządzających i ten kurs ma się odbyć w drugiej połowie przyszłego roku. To jest taki, bym powiedział, już bardziej zaawansowany kurs, bo to jest 10 dni, duże zaangażowanie, no jak urlop, ale też nagroda taka, że bardzo kompletny reset.
Tak, to ja może się umówmy, że kiedyś następnym razem się widzimy w Oddechowie z Tobą i może spróbujemy, pokażemy, bo ja
bardzo
potrzebuję
chętnie
tego relaksu i
bardzo
chętnie się nauczył medytować.
To, super. No to Boguś, który jest z nami tutaj, wczoraj właśnie miał, pozdrawiamy, miał wczoraj rozmowę o tym ofercie dla biznesu w Oddechowie i bardzo chętnie zaprosimy
to
i pokażemy.
Ja bardzo chętnie super. I będę się uczył i pokażę później, jak się relaksuje.
Super.
To Michał, ostatnie pytanie, czy jesteś sobie przekazać naszym widzom. Ja zaraz jeszcze będę testował, bo naprawdę... I ja już zamawiam, także trzeba się zapisać, ale będę... Trzeba mieć pokój i spełniać marzenia.
No tak. Nie mam jakichś takich rzeczy, które chciałbym przekazać. Na pewno zachęcałbym do śledzenia losów Unitry, tak? Zaczynamy 30, jeśli dobrze pamiętam, 30 czerwca przedsprzedaż. Będzie kampania informacyjna, będzie troszeczkę materiałów po tym pokazie, który jest teraz. 30 października oficjalna premiera, bo w przedsprzedaży będzie można zamówić swój egzemplarz. Odbieramy 30...
Powiemy jakieś nowości, no mamy taki e-ink, tak? Czyli
Tak. No jest sporo nowości, jest e-ink tak. Na srebrnej wersji.
I to się zmienia naprawdę, także tu pokażemy, jak się włącza, to akurat nie ma dysku, ale Tak, ale na przykład przełączniki, które można ręcznie wyłączać z pilota, to jest w ogóle hit dla mnie, widziałem podświetlania. Tak. Nie, no jest naprawdę...
Podświetlania różnej intensywności, tak, tutaj jeśli otworzymy, no tak, to wiadomo, się widać, ekran. Się zmienia, mimo że wygląda jak nadrukowany, bo to jest właśnie e-ink.
Czyli tak jak nasze klasyczne Kindle, tak?
Co tak, były to ta sama technologia, tak, co w czytnikach książek.
Nie, no jest wykonanie, jak się nawet dotyka do typu, super, to jest nie? Super, naprawdę no, super. Mega. To jest, i ja tak namawiam może na koniec, żebyśmy wspierali polskie firmy po prostu, bo im więcej będziemy mieli polskich firm, tym większa wiedza zostanie i kapitał u nas w kraju, będziemy mogli się rozwijać, będzie więcej inżynierów, tak, specjalistów tak, i te tak, pieniądze tak, będą tutaj, a tak. Za granicą będziemy otwierać oddziały, tak jak zagraniczne firmy u nas. I to jest takie marzenie. Super. I cieszę się, że to realizujesz i będę trzymał i wspierał rękami i nogami. Także.
Ja jedną rzecz tylko mogę powiedzieć, bo ten zestaw, który teraz, w sumie to mam 11 urządzeń, to jest odtwarzacz CD, dwa rodzaje gramofonów, taki high-endowy z wydzielonym zasilaczem i taki, który jest zintegrowanym zasilaczem, ale część ludzi się by spytała, no dobra, a co z odtwarzaniem siedziowym, co ze Spotify'em, co z Tidalem i z tego typu rzeczami. To jest sprzęt audiofilski, ważne jest dobrej jakości źródło dźwięku, podstawowym źródłem dźwięku w tej chwili przewidujemy, że to płyty winylowe i płyty CD, natomiast oczywiście, że opracowujemy też odtwarzacz sieciowy, który będzie jakby stylistycznie pasował do tej serii, tylko ten produkt będzie dostępny w przyszłym roku, czyli jeśli ktoś by się wahał, że nie chce kupić tego, bo nie posłucha sobie swoich playlist na Netflixie na przykład, czy na Tidalu, spokojnie, można kupić, za rok będzie kolejna.
Jest już nawet streamer, to jest już chyba pod to wyjście.
Tak, tak, za rok będzie cegiełka, kolejna, będzie tam streamer, będzie można używać Spotify'a, Tidala, także wszystko
jak
będzie.
Za dawnych lat będziemy sobie kompletować, tak, wierzę, oczywiście. Nie wiem, czy pamiętasz, Technicsy, tak, właśnie 3D-ory, to jakie marzenie było, nie,
tak,
te kafelki.
Tak, kolejne kafelki. Ciekawostka, na które też mój przyjaciel zwrócił uwagę, jeśli mamy jakiś stary komponent, stare radio na przykład u Nitry z tej serii, to zestawione z tym nowym, to po pierwsze jest kompatybilne, jeśli chodzi o połączenia, po drugie kompatybilne z wyglądem. Można zmieszać stare z nowym, to nadal będzie dobrze wyglądać.
Wow, bardzo Ci dziękuję, trzymam kciuki.
Super,
Michał, wszystkiego
dzięki
dobrego.
Wielkie. Wszystkiego dobrego. Dziękuję.